ksiądz Krzysztof we wstępie powiedział, dziś o flegmatyku. Zacznijmy od plusów, od trzech plusów tego temperamentu. Plus pierwszy. Flegmatyk zasadniczo jest dobrym kolegą, dobrą koleżanką. Wynika to z dwóch zasad, którymi się stara w życiu kierować. Zasada pierwsza, dobrze jest żyć ze wszystkimi w zgodzie. Zasada druga, nie ma co od życia wiele oczekiwać. To znaczy, lepiej się zaskoczyć niż rozczarować. To są takie dwie jego naczelne zasady, jego credo. I właśnie bazując na tych dwóch zasadach, flegmatyk jest bardzo uległy i ugodowy. Bo dobrze ze wszystkimi żyć w zgodzie i nie ma się co nastawiać i zbyt wiele oczekiwać. Wiecie, tylko z flegmatykiem są możliwe takie dialogi. Wybierasz się dzisiaj do kina? Zagadał jakiś ekstrawertyczny temperament. No pewnie, odpowiedział flegmatyk. A która ci bardziej pasuje, 17 czy 20? A tobie? No mi bardziej 20, mi też. A będziemy oglądać film romantyczny, czy raczej akcji? A ty co wolisz? No ja zdecydowanie akcję, to tak jak ja. A potem pójdziemy na taką kolacyjkę do restauracji, czy raczej jakiś fast food? No wiesz, nie mogę się zdecydować, a ty na co masz ochotę? Fast food, no tak jak ja. Ugodowy, dostępny, dostosowujący się. To jest taki typ temperamentu, który gdy jest jakaś dyskusja w jakimś szerszym gronie, często powie, no ja się zgadzam z przedmówcą. Podobnie uważam jak on. Dostosowuje się i to naprawdę jest czasem super. Bo jak organizujesz wyjazd, ja często organizuję, i jak czegoś nie ogarniesz, też często nie ogarniam, to naprawdę możesz liczyć, że flegmatyk zrozumie, bo nie ma jakichś wielkich przedwstępnych oczekiwań. Kiedy, nie wiem, zorganizowałeś noc w jakimś tam pensjonacie, ale jakoś no, zapomniałeś przelać za pensjonat i idziesz przerażony do niego, właśnie mu chcąc powiedzieć, że słuchaj, no jest problem, bo nie będziemy spali dzisiaj w tym pensjonacie czy gwiazdkowym, ale w samochodzie, to on powie, nie ma problemu, będzie więcej gwiazdek, więcej gwiazd na niebie. Dostosowuje się, jest elastyczny, ugodowy, nie szukający konfliktu, nie szukający kłótni. Generalnie też trzymający się w życiu hierarchii, zasad, jakiegoś obowiązującego porządku. Flegmatyk powie, jeśli on jest liderem grupy, to on jest liderem, trzeba go słuchać. Jeśli on jest szefem, to jest szefem, nie ma się co tutaj buntować. No nie jest buntownikiem. Kiedy choleryk powie, zróbmy to teraz i najlepiej do końca porządnie. Kiedy sangwinik krzyknie, działajmy, niekoniecznie zróbmy, ale działajmy razem, radośnie, hurra. Kiedy melancholik powie, zróbmy to metodycznie i spokojnie, to flegmatyk powie, zróbmy to zgodnie. Zróbmy to zgodnie. Pierwsza więc cecha to po prostu dobry kolega, dobra koleżanka, dobry też pracownik w dużym zespole. Druga cecha to innowacyjność, taka pozytywna cecha, mocna strona flegmatyka. Wspomniałem już wcześniej w punkcie pierwszym o dwóch zasadach, którymi kieruje się flegmatyk, jego życiowym credo. Jest jeszcze trzecia. Trzecia brzmi tak. Jeśli można tak pracować, żeby się nie napracować, to tak trzeba zrobić. On generalnie nie będzie jakoś ogromnie szukał roboty sam z własnej chęci. Znamy takich ludzi, którzy jak stają przed zlewem pełnych naczyń, to tak popatrzą, potem zauważą sztućce, wytrą je w ścierkę i schowają do szuflady, bo w sumie czyste. Niekoniecznie trzeba od razu mniej do mycia. No tak umniejszy sobie pracy. I niektórzy mówią, że flegmatyk nie pracuje. Nie, nie. On bardzo dużo pracuje, żeby nie pracować. To znaczy tak rozkłada robotę, by ją mieli inni. W konsekwencji jego biurko bardzo często jest puste, no bo delegował. I mówi się dzisiaj w niektórych takich teoriach biznesu, że to wcale nie choleryk jest najlepszym menedżerem czy dyrektorem, bo jak choleryk idzie na L4 albo na urlop, to cała firma staje sparaliżowana. A jak flegmatyk idzie na L4, to właściwie nic się złego nie dzieje. Poza tym, jak tacy pracownicy niższych szczebli mają jakiś pomysł, to on kierując się zasadą, żeby ze wszystkimi żyć w zgodzie, powie, no oczywiście, realizować, tylko pod jednym warunkiem, że sam to zrobisz i mi tego nie każesz robić. Dobrym jest dyrektorem w takim sensie. I tu tu chciałbym dojść do tej innowacyjności, bo to jego takie sprytne myślenie o pracy może czasem mieć bardzo błogosławione skutki. Może znacie taką historię, ona jest często opowiadana. Z Wielkiej Brytanii była jakaś taka firma, która produkowała pasty do zębów i nie wiedzieć czemu, był tam jakiś problem w produkcji, że niektóre tubki past do zębów nie były nabite w pełni. No i firma nie za bardzo wiedziała, jak ten problem ominąć i zainwestowała takie gigantyczne pieniądze w takie czujniki, które mierzyły ciężkość tych tubek, które jechały na taśmie produkcyjnej. No i dzięki temu po prostu, jak była jakaś tubka lżejsza, to ona po prostu tam była kierowana na inną część taśmy i pracownik miał podejść i tą tubkę usunąć. Bardzo drogi system, no ale działający. Aż do czasu, kiedy do tej firmy przyszedł flegmatyk, któremu tak bardzo nie chciało chodzić się na ten drugi koniec taśmy, żeby po prostu usuwać te lekkie tubki, że przyniósł któregoś dnia za kilkanaście funtów do pracy taki wiatrak, ustawił tak siłę powiewu, że po prostu cięższe tubki jechały dalej, a lekkie były zwiewane. Tylko po to, żeby po niej nie chodzić. I firma ogłosiła go geniuszem. Bo ten wiatrak za kilka funtów był dużo tańszy niż ten drogi system. Wbrew pozorom to właśnie flegmatyk jest czasem dużo bardziej innowacyjny, no bo po prostu kombinuje, jakby nie za dużo zrobić. Trzeci plus. Trzeci plus jest taki, że dobrze znoszą trudnych ludzi. Ta jego zasada, by żyć ze wszystkimi w zgodzie. Taki wrodzony dystans do świata. Bardzo duża stabilność emocjonalna, duża też tolerancyjność na innych sprawia, że on naprawdę nie daje się wytrącić z równowagi. Może znacie takich ludzi, o których wszyscy mówią, że nikt ich nigdy nie widział, jakby gdy się zdenerwowali. No nie, no znamy takich. To prawdopodobnie mogą być flegmatycy. Stabilni, emocjonalnie nieporuszeni. Ja na co dzień pracuję w ruchu Światło-Życie w takim zespole, tworzę go 5 osób, 2 księży, siostra zakonna i 2 świeckich. I jest tam taki jeden świecki flegmatyk. I czasem do tego naszego biura przychodzą jakieś maile, które nas bulwersują, my się emocjonujemy. Jak ktoś przyjdzie, powie coś dziwnego, wszyscy się emocjonują, poza tym jednym, który siedzi taki nieporuszony. Ale i odwrotnie. Kiedy jest jakaś radość, coś się bardzo pozytywnego wydarzyło, my wszyscy się cieszymy, otwieramy piccolo, bo tam wszyscy abstynentami i po prostu radość, a on dalej taki nieporuszony. No tak ma. Ale kiedy mówimy o plusach, to na pewno takie umiejętność odnajdywania się przy trudnych ludziach jest zdecydowanym plusem.
Ale jak to bywa z plusami, one też mogą przerodzić się w minusy. Największym minusem dla flegmatyka jest właśnie to jego lenistwo. To jak to zrobić, żeby się nie narobić. Wiecie, tu nie chodzi o takie lenistwo, które ma każdy z nas, że po prostu przychodzisz i mówisz, no nie chce mi się. Tu nie chodzi też o takie typowo męskie lenistwo, czyli zamknięcie się w pudełku nic nie robienia, w którym jest nam bardzo dobrze. Tu chodzi właśnie o to, że naprawdę on kombinuje, jak to zrobić, żeby nie być w życiu aktywnym, żeby nie musieć się aktywizować. Ponieważ jego świat to jest świat jego głowy. Jego serce jest tam, gdzie jest jego głowa. Tam jest mu najlepiej, tam jest najbezpieczniej. Tam się dzieje strasznie dużo u flegmatyka, no ale niekoniecznie to trzeba wyrażać na zewnątrz. Nie trzeba tego wyrażać ani w emocjach, nie trzeba tego wyrażać ani w pracy, tego nie trzeba wyrażać w aktywności. On będzie w tym swoim, tej swojej takiej apatii trochę jak taki misiu, który poszedł na zimowy sen. Naprawdę, największą świętością w życiu flegmatyka będzie święty spokój. Niech wszyscy sobie żyją spokojnie. Jak obok mnie wszystko się dzieje spokojnie, to we mnie też będzie spokojnie. I stąd ten, też w takim odbiorze, wiecie, kiedy spotykacie się z flegmatykiem, macie takie wrażenie, że, no, że on jest właśnie jakiś zimny, chłodny, obojętny wobec rzeczywistości. Ale to nie jest prawdą. To nie jest tak, że jemu wszystko jedno, że on nic nie przeżywa. On po prostu tego nie komunikuje. To jest jego, co się w nim dzieje. Ale cały świat nie musi o tym wiedzieć, co się we mnie dzieje. On będzie niesamowicie empatyczny. On będzie umiał słuchać, on będzie miał cierpliwość do słuchania. On ci nie powie, że za długo mówisz, że skończ. On naprawdę będzie miał dla ciebie czas. On to wysłucha, zrozumie. No ale niekoniecznie oczekuj, że to doprowadzi go do jakiejś aktywności w pomocy tobie. Klasyczny scenariusz. Przychodzi żona i mówi: kochanie, strasznie źle się dzisiaj czuję. Nie wiem, chyba łapie mnie jakaś grypa, mam gorączkę, a jeszcze naczynia są nieumyte. I flegmatyk, mąż, mówi: kochanie, no straszne to jest. No naprawdę mogę sobie wyobrazić, jak ci jest trudno. Jak ja mam 38, to umieram. I jeszcze te naczynia, one muszą do jutra poczekać. No on naprawdę zlituje się nad nimi. Będzie mu bardzo przykro, no ale niekoniecznie wpadnie na to, że to był komunikat: umyj je, bo ja dzisiaj nie mogę. Nie oczekuj, że on będzie aktywny. Mamy takiego wspólnego kolegę, księdza, który jest flegmatykiem. I jak sobie myślałem o właśnie moich spotkaniach z flegmatykiem, to przypomniałem sobie taką jedną sytuację. On podobnie jak ja bardzo lubi kawę. I zaprosił mnie któregoś dnia na kawę. To było, słuchajcie, w seminarium jeszcze. Po śniadaniu było zawsze tak niewiele tego czasu, bo tam kończyło się śniadanie, kwadrans czasu przed wykładami. Trzeba było się organizować sprawnie, ale zanim wyszliśmy na trzecie piętro, to zajęło trochę czasu. Potem on wyciągał swój ekspres, wyciągał swój młynek, wyciągał ziarno, przesypywał ziarno, ważył to ziarno, żeby była odpowiednia ilość. No to trwało. Kiedy w końcu przeszedł do czynności mielenia kawy, skończył nam się czas na kawę. Ja mówię: słuchaj, no musimy iść na wykłady. No jakby nie wyrobiliśmy z tą kawą. A on popatrzył na mnie i mówi: cóż ja na to poradzę, że młynek tak wolno mieli. No właśnie. Co ja na to poradzę? Drugim, słuchajcie, takim minusem, który naprawdę jest, sprawia, że flegmatykowi jest trudno z sobą samym czasami, już nie mówiąc o tym, że innym jest trudno z nim wtedy, to właśnie to, że on bardzo ucieka. Ucieka nie tylko od aktywności zewnętrznej, ale ucieka od świata, tego zewnętrznego, i zamyka się właśnie w wewnętrznym świecie, przede wszystkim swoich myśli. Tam się bardzo dużo dzieje, on wszystko dokładnie obserwuje, słucha, analizuje. On musi mieć pewność, że wszystko wie. Flegmatyk będzie, słuchajcie, kończył jedne studia, drugie, robił kursy, czytał książki, dowiadywał się, będzie bardzo zainteresowany wszystkim, bo będzie chciał mieć wszystko dokładnie poukładane, zrozumiałe, przemyślane. Ale oczywiście będzie mu bardzo trudno jakoś przejść do działania, do aktywności potem z tego. Natomiast to też będzie dotyczyło wyrażania uczuć, wyrażania emocji. To się będzie w nim działo, tylko niekoniecznie ty się o tym dowiesz. On się zakocha, tylko kompletnie nie będzie wiedział, jak to zakomunikować osobie, w której się zakochał. Nie będzie umiał o tym ani powiedzieć, ani tego nie okaże, ani nie będzie widać tego w jego uśmiechu, ani nie będzie widać tego w jego oczach, tym bardziej w jego gestach. No i może się okazać, że ta miłość przejdzie mu koło nosa, bo nie będzie umiał tego jakoś przekazać. On będzie miał problem w ogóle z komunikacją. To nie jest tak, że on się nie wkurzy. On się wkurzy. No tylko zanim zdąży okazać to, że się wkurzył, to już będziemy 15 tematów dalej. I potem często, kiedy ci przekaże, bo on w końcu może nawet się zdobędzie na to, że ci powie, że się wkurzył, to ty już w ogóle nie będziesz wiedział, o co jemu chodzi i o co w ogóle problem, bo to było wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu. Albo na przykład on ucieknie bardzo często, flegmatyk będzie uciekał w takie środki komunikacji, które będą bezpieczne, które nie będą wiązały się z konfrontacją. On ci na przykład wyśle SMS-a, on napisze maila, ale nie przekaże ci tego wprost. Będzie miał z tym olbrzymi problem, żeby to zakomunikować. Choć to się wszystko w nim jakoś tam dzieje. Będzie tak, słuchajcie, często z flegmatykiem, że kiedy będziecie z nim rozmawiać, to będziecie mieć wrażenie, że to jest po prostu przesłuchanie. Myślę, że znacie takie rozmowy czasami. Spotykacie nową osobę, jeszcze nie wiecie, że to flegmatyk. Podchodzicie i pytacie:
Cześć. Mhm.
Jak masz na imię? Wojtek. I co studiujesz, Wojtek? Informatykę. Wojtek, no w ogóle, a co jest pasją twojego życia? Informatyka. Nie. Po 8 pytaniu masz dość rozmowy. Jak nie wytrzymasz tego, jak nie dasz szansy tej osobie, żeby się przebić przez tą warstwę, no to bardzo często po prostu rezygnujemy z kontaktu z flegmatykiem. I on na następny raz przyjdzie i będzie stał i podpierał ścianę. Albo znów ktoś spróbuje przesłuchania i się odbije od tej ściany niemożności wydobycia jakiejś informacji o nim. To jest wielki, wielki problem flegmatyka. Ta trudność w komunikacji i wyrażenia tego, co się dzieje w nim, choć dzieje się bardzo dużo.
Trzy konkretne rady, jak pracować nad sobą. Pierwsza, ćwicz się w asertywności. To bierze się właśnie stąd, że skoro flegmatyk kieruje się takim paradygmatem żyć ze wszystkimi w zgodzie, to bardzo często i łatwo można wykorzystać jego dobroć. I on po prostu czasem musi umieć powiedzieć komuś nie, takie czyste nie. Trochę ma taki mechanizm, że gdy go ktoś pyta, pójdziemy do kina, on nie ma zamiaru iść do kina, to powie tak, bardzo chętnie, ale niestety, ale zawsze było najpierw tak. Czasem naprawdę warto sobie ćwiczyć takie czyste nie. Pójdziemy do kina, nie. Po prostu. Nie? My bardzo często stosujemy takie zwroty językowe. Odwiedzisz mnie dzisiaj? Nie mogę. Nie mów, nie mogę. Nie chcę. Odwiedzisz? Nie chcę. I mam do tego prawo. Nie muszę usprawiedliwiać się. Czasem po prostu mogę nie chcieć. I warto tak czasem mówić. Od czasu do czasu naprawdę to będzie takie leczące. Po drugie, flegmatyk musi spróbować coś zmienić. Flegmatyk nie lubi zmieniać. Naprawdę woli chodzić takimi swoimi utartymi ścieżkami, pewnymi schematami. I nie chodzi tu tylko, nie wiem, o ubranie, które czasem trzeba po prostu zmienić, a flegmatyk często będzie je traktował jako narzędzie do zapewnienia ciepła i tyle. Ale o takie dużo poważniejsze rzeczywistości, jak na przykład zmiana środowiska, grupy, przyzwyczajenia, pracy. No bo jeśli na przykład tego nie zmienię, tylko będę sobie siedział w swoim sosie, to może się kiedyś okazać, że ja właściwie nikogo sobie nie znajdę, bo wszyscy z mojego sosu już sobie kogoś znaleźli i są zajęci i zostałem sam. No muszę zmienić, żeby kogoś znaleźć. Czasem po prostu w życiu trzeba zmienić promotora, spowiednika, kierunek studiów, współlokatora. Naprawdę odważnie zmienić. Czy zmienić tą swoją taką tendencję, że będę tylko krótko odpowiadał na pytania i do nikogo w życiu nie zagadam, o czym przed chwilą mówił ksiądz Krzysztof. Kiedyś taki chilijski poeta napisał taki wiersz, za którego dostał Nobla, a wiersz miał refren taki: powoli umiera ten, kto nie zmienia. To jest szczególnie dedykowane flegmatykom. Odważyć się zmienić. I trzecia rada: podejmować decyzje. No w życiu nie da się żyć bez decyzji, a flegmatycy często mają tak, że częściej wiedzą, czego nie chcą, niż wiedzą, czego chcą. Są absolutnie niezdecydowani. Bardzo niezdecydowani. Tu też historyjka z naszym wspólnym kolegą księdzem, o którym ksiądz Krzysztof opowiadał. Gdy on zostawał księdzem, był wyświęcany, ja byłem diakonem, a w seminarium tak to działa, że diakon jest odpowiedzialny za kupienie przyszłemu księdzu prezentu. Jest taka grupa kleryków, na czele której stoi diakon i oni kupują księdzu prezent prymicyjny. Więc ja, znając jego flegmatyczność, odpowiednio wcześnie przyszedłem do niego i pytam się, jaki chciałbyś dostać prezent? Zestaw komentarzy do Pisma Świętego, zestaw małego księdza, albo naprawdę wszystko ci kupimy, tylko powiedz, co chcesz. Oczywiście tydzień brak odpowiedzi, drugi tydzień brak odpowiedzi, przychodziłem 3 tygodnie pod rząd. W końcu mówi, wiem, bo ja bym bardzo, bardzo chciał dostać w związku z tymi święceniami dar czytania w ludzkich sumieniach. I gada jest takim. Więc przez następne 3 tygodnie chodziłem, co chcesz, żebyśmy ci kupili? Bo kupowanie darów Bożych jest w kościele karalne. Trudność w decyzjach, w konkrecie. I tutaj myślę, że trzeba mieć taki realizm, że od flegmatyka nie wolno wymagać szybkiej decyzji. To jest poza zasięgiem. On ci w życiu nie powie od razu. Ale jeśli jesteś flegmatykiem, to możesz sobie stawiać bardzo konkretne terminy. Przyjdź do mnie za 5 dni, to ci powiem. Daj mi tydzień, daj mi czas do wieczora. I wtedy on już jest w stanie podjąć decyzję i myślę, że powinien tego od ciebie wymagać.
No i na koniec, jak budować relacje, związek z flegmatykiem, szczególnie mając inny temperament? Pierwsza rzecz jest właśnie związana z tą decyzyjnością i z tym, że trzeba czekać. I to będzie bardzo denerwowało, to może bardzo denerwować, że ty o coś go prosisz, czegoś od niego oczekujesz, są jakieś zadania do zrobienia i on naprawdę o tym pamięta, on naprawdę o tym wie, tylko ma swój czas na realizację tych zadań. No i musisz trochę się na to zgodzić. Możesz przypomnieć drugi, trzeci raz, piąty, powiedzieć: słuchaj, no mówiłeś, że to zrobisz. On: bo zrobię. No ale to by trzeba było już zrobić. Myślę o tym. No właśnie. Trzeba się na to zgodzić, że on będzie miał swój własny czas realizacji i będzie go to bardzo denerwowało, że ty sądzisz, że on nie pamięta. Przecież on pamięta i o tym intensywnie myśli, że trzeba to zrobić. Po drugie, to też jest związane z tym, że od flegmatyka możesz oczekiwać tego, że on będzie jakoś bardziej aktywny. Masz prawo w związku oczekiwać i zaprosić go do aktywności. Oczywiście na jego też miarę, ale też doceń to, zauważ, że on wszedł w jakąś aktywność. Chociażby właśnie nie, z tym wyjściem do kina, z tym, że pójdziecie na jakąś kolację, z tym, że gdzieś pojedziecie razem. To już jest mega dużo, że on z tobą wyjdzie, pójdzie i pojedzie. Że on się na to zgodził. Trzeba to docenić. A możesz mieć takie oczekiwania, że to przecież on powinien wyjść z inicjatywą. Nie mogę zawsze ja być tą osobą, która to proponuje. Szczególnie jak to flegmatykiem jest mężczyzna, więc kobieta może mówić: no nie, no to chłop powinien wychodzić z inicjatywą, zapraszać. No jak sobie wybrałaś flegmatyka, to przejmij jego rolę. I doceń to, że on się zgodził z tobą wyjść. Naprawdę jest już dużo. Trzecia rzecz, to oczekuj aktywności, ale niekoniecznie oczekuj, że on będzie wszystkim się przed tobą dzielił, że wpuści cię tak głęboko w swoje serce i swój wewnętrzny świat, że wszystko będziesz wiedzieć, co tam się dzieje. On za bardzo do końca nie ogarnia, co tam się dzieje. Tym bardziej cię tam nie zaprosi tak bardzo głęboko, jak może czasami chciałabyś czy chciałbyś oczekiwać. Nie wymusisz na nim okazywania tych uczuć. Po prostu to jest kolejna rzecz, na którą trochę trzeba się zgodzić i nauczyć się czytać małe gesty. Drobne jakieś słowa. To nie będzie osoba, która wyleje przed tobą całe serce, która będzie ci nieustannie i na każdym kroku okazywać swoimi emocjami, jak bardzo cię kocha. Może się okazać, że będziesz musiała przeżyć taką sytuację, w której flegmatyk będzie przekonany, że właśnie przekroczył siebie, że przeszedł oceany i góry, że wydarzyła się rzecz niezwykła. Powiedział ci cześć. Bo dla niego to będzie przekroczenie siebie. Od tego się może zacząć piękna miłość. Tylko trzeba zauważyć, że on już naprawdę zrobił dużo, że wyszedł z taką inicjatywą. Można mieć wtedy takie no przede wszystkim jakieś poczucie braku, może czasami nawet doświadczenie bycia niekochanym, no bo on mi nie okazuje tych uczuć, bo on nie jest taki czuły, bo on mnie nie przytula, bo on nie wychodzi z inicjatywą, bo on nie zaprasza. Można czuć jakby ciągle, że ja daję więcej. I to jest duże niebezpieczeństwo. Kiedy w takim związku zaczniesz myśleć, że jesteś jedyną osobą dającą, a flegmatyk nie daje, tylko ciągle bierze i bierze i bierze. Spróbuj zobaczyć też, że on daje swoją empatią, tym, że cię słucha i naprawdę aktywnie słucha, tym, że nie jest obojętny wobec tego, co do niego mówisz, tym, że naprawdę wie, co się u ciebie dzieje. I trochę też zgódź się na to, że może niekoniecznie ty będziesz wiedzieć tak samo dużo o jego wewnętrznym świecie. Próbuj tam wejść, próbuj się dowiedzieć, pytaj. Ale chyba trochę trzeba się na to zgodzić, że to nie będą równe i proporcjonalne światy. Inaczej po prostu ciągle będzie się człowiek frustrował, ciągle będzie miał poczucie właśnie bycia niekochanym, jak nie nauczy się być wrażliwym na drobne gesty, drobne słowa, którymi flegmatyk komunikuje bardzo dużo. Bo dla niego powiedzieć czasami jedno zdanie, dla niego wykonać jakiś gest, to tak jak dla choleryka czy sangwinika po prostu zrobić tysiące gestów czułości, serdeczności i jakiejś takiej ekspresji. Trzeba to po prostu sobie zbalansować. Ale jak to z każdym temperamentem? Jak widzicie, są piękne rzeczy, są takie rzeczy, które są trudne, nad którymi po prostu trzeba pracować i być ich świadomym, ale ostatecznie rzecz jest w tym, żeby będąc flegmatykiem, po prostu to przyjąć, zaakceptować, pokochać, podziękować Panu Bogu, że mam taki temperament, nauczyć się z nim żyć i zgodzić się na to, że inni też jakoś muszą ze mną żyć, choć może czasami to będzie dla nich trudne.